Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Miło mi Państwa, miło być z Państwem po raz wtóry przy zapoznawaniu się z tekstem i ewentualnie komentowaniu artykułu z niemieckiego portalu dla Polaków, Die Interia, pana profesora Góralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł tego artykułu: Chiny, bilans 70-latka. Oczywiście z okazji 70. rocznicy proklamowania przez Mao Tse-tunga w 49 roku, 1 października 49 roku Chińskiej Republiki Ludowej. Cytuję. Chiny są też liderem w mniej chlubnych zestawieniach. Ponad 80% wód w tamtejszych rzekach i jeziorach jest zanieczyszczonych. Czasami na tyle poważnie, że nie można z nich korzystać nawet do celów rolniczych, nie mówiąc o spożywczych. Szczególnie na południu kraju, na wybrzeżu, gdzie w okresie szybkiej ekspansji, dopiero teraz nieco hamowanej, mocno zanieczyszczone są także gleby, nierzadko metalami ciężkimi. Nic dziwnego, że w dostępnym zestawieniu właśnie przyczyny ekologiczne obok przymusowego wysiedlania ludzi z gruntów pod nowe inwestycje stanowią najpoważniejsze przyczyny buntów i zamieszek. Na tyle dużych, że już od 2007 roku brakuje na ten temat oficjalnych danych, chociaż poprzednio były. O, myślę, że niekoniecznie, albowiem ja w roku 2013 miałem okazję dowiedzieć się, że to był chyba 2013, że w ciągu całego roku wybuchło ponad 200 tysięcy różnego rodzaju zamieszek, 200 tysięcy w całym kraju. 200 tysięcy różnego rodzaju zamieszek, przy czym zamieszkami nazwano zgromadzenia powyżej 5 chyba osób. Ale oczywiście jest to jest rzeczą bezdyskusyjną, że zniszczeniu uległo środowisko naturalne Chin. A co do powodów i przyczyn, tutaj trzeba by było się nad tym pochylić, ale zobaczymy, czy pan profesor o tym powie. Napisze. Miasta, cytuję, miasta na północnym wschodzie Chin, w tym Pekin, od lat znajdują się w gronie najbardziej zanieczyszczonej aglomeracji na świecie, gdzie niechlubny prym wiodą metropolie z Indii i Pakistanu. Cieszę się, że pan o tym powiedział. Poważnym problemem odnotowanym w sondażach opinii publicznej jest również dostęp do zdrowej żywności, w tym do czystej wody. Akurat w aglomeracji pekińskiej tego nie ma, tego problemu, ponieważ, jak Państwo wiecie, istnieje już, działa od kilku lat kanał, specjalny kanał, którym do właśnie aglomeracji pekińskiej dostarcza się wodę, może nie z okolic szeroko pojętych Szanghaju. Dobrze, dalej. Obserwując ostatnie lata i wskaźniki, można pokusić się o dość śmiałą tezę, że Chiny najpierw w fazie ekspansji budowy siły państwa, czyli w latach 1978-12, dokumentnie zniszczyły swoje środowisko naturalne, a teraz równie szybko zmieniają się w jednego ze światowych liderów w walce o zdrową żywność, czyste powietrze i wodę. W oficjalnych dokumentach HRL przedstawia się jako odpowiedzialny współudziałowiec. Współudziałowiec. W oficjalnych dokumentach HRL przedstawia się jako oficer, współodpowiedzialny współudziałowiec. Zdrowa żywność obok wysiłku na rzecz walki z zmianami klimatycznymi ma pokazać, że Chiny są państwem walczącym nie tylko o własną przyszłość, ale także przyszłość nas wszystkich i całej planety. No więc niestety pan profesor Góralczyk nie powiedział coś, że to nie tylko administracja chińska stoi za, bardzo szeroko rozumiana administracja chińska stoi za tym gigantycznym zanieczyszczeniem środowiska, które ma miejsce w Chinach, ale w ogromnej mierze, a może przede wszystkim, są to łajdackie zachodnie firmy, które przyszły i tak jak u siebie nie musiały martwi się o środowisko naturalne, tak w Chinach zaniedbały to, wychodząc z założenia, że jak Chińczycy chcą się truć, to my im również podtrujemy. Tak to wyglądało. Szkoda, że pan profesor Góralczyk tego nie powiedział, nie napisał. Kolejny podtytuł wyzwania. Jeśli natomiast chodzi o przyszłość samych Chin, to przewodniczący od wszystkiego, jak go złośliwie nazywają, bo tyle władzy skumulował w swoich rękach, Xi Jinping narysował przed narodem wiele wspaniałych wizji, planów i perspektyw. Ochoczo podpisał się pod koncepcją wypracowaną przez chińskich wojskowych, mówiącą o chińskim marzeniu. Chinese Dream, co między wierszami jest oczywiście odpowiedzią na American Dream. Mówi o zmianie modelu Xi, mówi o zmianie modelu rozwojowego i oparciu go już do połowy XXI roku na kwitnącym rynku wewnętrznym i klasie średniej od 300 do 600 milionów osób w zależności od zastosowanych kryteriów, a nie na eksporcie i tym samym uzależnieniu od innych. Słuszność tego wyboru mocno podkreśla obecna wojna handlowa z USA. Do tego prezydent Xi nakreślił jeszcze wizję wielkiego renesansu chińskiego narodu do 49 roku na stulecie HRL, a do 35 roku zapowiada zamianę całego chińskiego kolosa w innowacyjne społeczeństwo. No. Eksperci, znaczy to ten akapit jest bardzo nierówny, bo z jednej strony pisze lekceważąco przewodniczący od wszystkiego, a tuż po tym wyraźnie pisze o tym, że miał rację. No cóż, eksperci, cytuję dalej, eksperci zastanawiają się, jak to osiągnąć, skoro zamiast rządów prawa są rządy partii, a system oświaty jest oparty, jak od stuleci, na wkuwaniu narzuconych od góry formuł i prawd. Jak utworzyć społeczeństwo kreatywne, innowacyjne w warunkach braku politycznych, choć nie osobistych wolności? No i jak Chiny pokonają bodaj najtrudniejszą ze wszystkich możliwych barier, jak przejdą od ilości do jakości. No tutaj to był słaby moment pana profesora Góralczyka. Albowiem biorąc pod uwagę, co napisał wcześniej o tym, że już w trzech najbardziej innowacyjnych filarach nauki współczesnej, technologii współczesnej, Chiny przeskoczyły USA, a teraz jak stworzyć społeczeństwo kreatywne i innowacyjne się zastanawia. Podejrzewam, że nie przeczytał tego, co sam napisał w poprzednio, no i zabrnął w ślepy zaułek. No cóż, można mu to darować, aczkolwiek jakość pozostawia w takim razie do życzenia, prawda? Jakość tekstu pozostawia nieco do życzenia, skoro autor sam sobie przeczy w jednym stosunkowo krótkim tekście. Pod tytuł Chiny chcą być światowym liderem i centrum cywilizacyjnym. Albowiem kwestia renesansu chińskiej nacji, czy odrodzenia narodu chińskiego, niesie ze sobą jedno wielkie i jasne przesłanie. Chiny chcą powrócić do lat świetności, które miewały w swoich niezmiernie długich dziejach. To cel słuszny i zrozumiały, akurat w ich przypadku w pełni uzasadniony. Jak to jednak zrobić? Chcą znowu być światowym liderem i centrum cywilizacyjnym. Nie można już posługiwać się podróbkami, podkupywać czy podkradać obce technologie rozwiązane. Trzeba samemu być twórcą i przykładem. Obecny 70-latek podoła tym wyzwaniom. No tu jakby kontynuacja tego słabego okresu myślenia pana profesora Góralczyka. Ostatni akapit. Wielu, szczególnie na Zachodzie, wątpi, ale w Chinach równie wielu uszczypliwie podkreśla, że Zachód już wcale nie jest takim wzorem, jakim był, bo boryka się z nie mniejszymi problemami i z wyzwaniami niż Chiny. A ta sprzeczka, łatwo zauważalna w światowych mediach i poważnym dyskursie, to tylko dowód, że przed nami wielka walka o prymat i kształt nowego ładu światowego. Na pewno z udziałem Chin, ale czy pod ich hegemonią? To już zagadnienie odmienną analizę. Jedno wydaje się być pewne. Dzisiejszy jubilat nie będzie nam dawał spokoju. Dlatego tym bardziej trzeba się nim interesować. Proszę Państwa, no tutaj pamiętam, jeśli chodzi o słowo hegemonia, to zdanie na pewno z udziałem Chin, to znaczy kształt nowego ładu światowego na pewno z udziałem Chin, ale czy ich pod ich hegemonią. Otóż, jako że to już jest koniec artykułu, to pozwolę sobie zwrócić uwagę na panu profesorowi Guralczykowi, nie państwu, bo panu profesorowi Guralczykowi, który na pewno tego nie przeczyta, że pan profesor Gablikowski, najlepszy polski, bez wątpienia, najlepszy polski znawca Chin, człowiek instytucja, człowiek, który jest kulturoznawcą w przeciwieństwie do pana Guralczyka, któregoś dnia, dawno temu, kilka lat temu, wściekł się wręcz na to słowo hegemonia i miał rację. Albowiem, no to chodziło o tytuł książki tych takich dwóch francuskich pajaców, quasi-ekonomistów, którzy coś napisali właśnie o hegemonii chińskiej. Mam tą książkę i czekam na możliwość oficjalnego jej spalenia, znaczy oficjalnego. Spalenia jej, naprawdę, spalenia jej w otoczeniu kilkunastu, no w każdym razie w większym gronie. I to ludzi, którzy by zdawali sobie sprawę z tego, co ja robię. Chciałbym ją spalić. Albowiem tam właśnie mowa jest o hegemonii chińskiej. To jest coś, czego Chiny nie znają. To jest pojęcie, którego nie rozumieją. Kultura Chin nigdy przez cały okres istnienia Chin, cały okres istnienia państwa środka, nie znała pojęcia hegemonii. No ale cóż, mili państwo, pamiętajcie o tym, kim jest pan profesor Guralczyk. To był przede wszystkim dyplomata polski, tam ambasador. To jest człowiek uwikłany we współczesne polskie gierki. Więc trudno od niego oczekiwać obiektywizmu. I teraz co? A teraz coś szerzej na ten temat. Więc jak państwo widzicie, ten artykuł ma swoje zady i walety. Czyli wady i zalety. Natomiast całe szczęście, znaczy to jest cały profesor Guralczyk. Tak go znam. Dysponuje dużą wiedzą, ale jest politykiem. On jest politykiem. On był i pozostanie politykiem. A od polityka nie można zbyt wiele wymagać. Znaczy na pewno nie można wymagać obiektywizmu, bo polityk nie jest od tego, żeby oferował nam obiektywizm. Ja żałuję, że kwestii, w której pan profesor Guralczyk czuje się bardzo dobrze, albowiem kwestia renesansu narodu chińskiego i odrodzenie chińskiej nacji, to są rzeczy, które to są hasła, które znalazły się, o ile dobrze sobie przypominam, w tytule jego książki, którą wydał kiedyś, niedawno zresztą, chyba ze dwa lata temu może. Ja jej nie przeczytałem, bo nie będę czytał książek pana profesora Guralczyka, bo cenię sobie swoje zdrowie, ale on się czuje dobrze w tym temacie. I myślę, że go zna. Jak on do tego podszedł? A to jest oddzielna sprawa. Myślę, że biorąc pod uwagę tą hegemonię, którą się tu pochwalił, to można mieć wątpliwości, czy kwestia renesansu chińskiej nacji, odrodzenia narodu chińskiego, które są w rzeczy samej dla chińskiej partii komunistycznej ważnymi elementami, czy zostały one w jego książce potraktowane, czy te rzeczy zostały potraktowane z należytą starannością i uczciwością. Tutaj mam wątpliwość. Szkoda, że pan profesor Guralczyk tak się trochę poślizgnął, znaczy prześliznął się, nie tylko trochę, ale po prostu prześliznął się po tym temacie, po tych dwóch tematach. Myślę, że gdyby właśnie na tym oparł, na tych dwóch słowach, renesans i odrodzenie, oparł, był jakąś analizę Chin obecnych, to byłoby znacznie mądrzejsze, znacznie ciekawsze, znacznie ożywsze intelektualnie, bardziej ożywsze intelektualnie niż ten artykuł. Bo on jest taki, znaczy powiem tak, po profesorze uniwersytetu można by się spodziewać czegoś więcej niż tylko to. No ale widocznie chciał szybko, musiał coś szybko załatwić, za tanim kosztem. Ja myślę, że to mógł napisać jego asystent. I to ten niedawno zatrudniony. Mam takie tak zwane mieszane uczucia. Tak zwane mieszane uczucia. Bo z jednej strony w miarę uczciwie podszedł do tematu, z drugiej strony no jak tylko mógł, to dokopał. Dosyć, jeśli miał być szczery, płytko. Właśnie dlatego mówię o takim gazetowym potraktowaniu tego tematu. Szkoda. Ale no macie Państwo okazję, mieliście Państwo okazję zapoznać się z działalnością i sposobem myślenia pana Góralczyka. To jest człowiek, który ma bardzo dużą wiedzę o Chinach i wyjątkowo ich nie znosi. To jest taka moja recenzja tego pana od lat, zresztą taka sama. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.